Leśne wędrowanie. Sponsorem audycji Leśne wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Oczywiście wędrowanie wędrowaniem, ale jakiś odpoczynek i to przy ognisku właśnie teraz, tą taką porą już w końcówce jesieni, a na początku zimy przydałby się. To jest ten czas, czas ognisk w lesie, przy pracy zazwyczaj, ale również wtedy, kiedy sobie wędrujemy, to z takiego ogniska możemy skorzystać. Oczywiście w miejscach przygotowanych przez nadleśnictwa mamy takie miejsca wypoczynku, mamy również takie miejsca przy samych parkingach. Taka infrastruktura turystyczna jest dostosowana do wszystkich, więc polecamy Państwu, proszę nie bać się także i zimy w lesie. Można przy okazji się posilić jakąś nad tym ogniskiem przygotowaną kiełbaską i wędrować sobie dalej. A ten śnieżek w lesie opisuje chociażby nasza słuchaczka, pani Mirosława. Dzień dobry. Dzisiaj las wygląda pięknie w zimowej odsłonie. Pierwszy raz w tym sezonie przyprószony właśnie taką delikatną pierzynką. Akurat mieszkam niedaleko lasu i już zdążyłam ze spacerem. Jakoś tak cicho, dostojnie i jasno jest w lesie. Kocham naturę, a mój sąsiad las dostarcza mi bardzo dużo radości, wzruszeń, zaskoczeń, zapytań i odpoczynku. Dziękujemy oczywiście redakcji za tę sobotnią audycję, bo przypomina ona wielu zabieganym osobom, że las jest przez cały rok z nami. Nie tylko w okresie jagód i malin czy grzybobrania. To jakby pełnoprawny członek naszej społeczności. Tak to czuję. Ja wiem, że Państwo mają również takie odczucia. Pani Marianna z pewnością. Dzień dobry, Pani Marianno.
Dzień dobry, Pani Redaktor. Dzień dobry Państwu. Pani Redaktor, ja tutaj chcę przedstawić taką właśnie ciekawą sytuację, jak wspaniała i piękna jest nasza przyroda i ile niespodzianek nam może dostarczyć. Otóż, bodajże w środę mój sąsiad przekazał mi okaz grzyba, owocnik grzyba, piękny, rdzawo-pomarańczowy, blaszkowaty, blaszk dosyć rzadkie, takie szerokie, pękate, mocno przyrośnięte do trzonu, miąższ taki rdzawy, żółtawy i po prostu zapach dosyć taki zatęchły. I spojrzałam do atlasu grzybów. Jest to zasłona krudy. Grzyb śmiertelnie trujący, bardzo niebezpieczny, a zwłaszcza wyczytałam, że z tego względu jest niebezpieczny, ponieważ pierwsze objawy tego zatrucia mogą wystąpić dopiero po kilku dniach. I ten grzyb, to ciekawe, gdzie on wyrósł? A więc w worku foliowym były takie może dwuletnie trociny. Worek był pęknięty z boku i właśnie z tego pęknięcia ten piękny, duży owocnik właśnie wydostał się. No ciekawa sytuacja, po raz pierwszy coś takiego spotkałam.
A muszę pani powiedzieć, pani Marianno, że gdzieś na tych forach, między innymi także grzybiarzy, pojawiały się w tym roku na przykład takie oto fotografie, gdzie tym razem nie trujące, ale właśnie jadalne borowiki rosły, a to gdzieś przy pękniętej butelce, albo nawet w całej butelce, czy też w słoiku.
Proszę.
Więc tak naprawdę no, te grzyby mogą nas otaczać absolutnie wszędzie, ale to dobrze, że Państwo to własne bezpieczeństwo, także przyrodnicze, o to bezpieczeństwo Państwo dbają i poprzez poznawanie i edukację, oczywiście później wiemy, jak zachować się w stosunku na przykład do danych gatunków grzybów. Bardzo za to dziękujemy, za ten rozsądny głos.
Pani redaktor, jeszcze jeżeli chodzi o pogodę w moim rejonie, śnieg przyprószył, na termometrze jest minus 5 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o moje tutaj otoczenie, przygotowuję na razie karmniki, czyszczę, zawieszam. Owszem, również magazynuję karmę. Na razie jeszcze nie dokarmiam, taki sobie jeszcze radzą, ale już widzę, że zbliżają się już do bliżej tutaj domostw, także czekają również na dokarmianie. A ja dziękuję bardzo za takie miłe właśnie tutaj wspomnienia moich tutaj tych państwa, którzy biorą udział w audycji radiowej i pani, to tak wspaniałe prowadzenie tej audycji i dużo ciekawych, mądrych właśnie wspomnień, które ja również też mam z dzieciństwa, z młodych lat, dotyczących właśnie lasu i przyrody i właśnie dbania o tę przyrodę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich Państwa, którzy biorą udział w naszej audycji. Dziękuję bardzo.
Do My dziękujemy i dziękujemy oczywiście także przede wszystkim za Pani głos, Pani Marianno. I jeszcze razem z nami Pani Małgorzata. Dzień dobry. W Parczewie delikatna warstwa śniegu, głównie na dachach i trawie. Od 2 dni zimno. Wyciągnęliśmy zimowe kurtki i czapki, ale za godzinę będzie morsowanie w Białce. Pierwszy raz w tym sezonie przy minusowej temperaturze w zasięgu wzroku Sosnowy Las. Po prostu jest pięknie. Pozdrawiamy. Zima z nami. To zagramy jeszcze takie postscriptum. Pani Małgorzata nam tutaj przesyła. No trzymam kciuki zwłaszcza za to morsowanie i podziwiam Państwa. Panie Andrzeju, a Pan morsuje?
Dzień dobry, panie redaktor. No też witam pięknie współsłuchaczy, bo to fajnie, w gromadzie zawsze lepiej. Czy ja morsuję, jeżeli można nazwać mycie w zimnej wodzie rąk i to nie całych, to tak. Ale to tylko tyle.
Też dobrze.
To niespecjalnie. Ale lody na przykład jadam.
Także podobno zimą smakują najlepiej i są najzdrowsze.
Oj, tak, tak. A tym bardziej, że zostaną przyniesione przez mnie i ja sobie sam przydzielam ilość. O Boże, to jest rozkosz.
Smacznego lodowego. Wracamy do zimy.
Tak, panie na to, więc ja tak bardzo lekki artylerii, ale strasznie ciężkiego kalibru. Mianowicie, wczoraj przeprowadziłem fajne to koleżeńskie rozmowy z 2 zaprzyjaźnionymi ludźmi. Jeden z Puszczy Boreckiej, to są Mazury, która tam od miejscowości Jakunówko cieszy się tym, że już tam się żubry, powiedzmy, zadomowiły i to dość dawno już. I teraz dobrze się całkiem mają. I kolega leśniczy mówi, że jeszcze one nie są zimowe. Co to znaczy? Żubr na zimę, no, że tak powiem, przeozdabia się w takie długie, miękkie włosy, po prostu szatę ochronną, taką pierzynkę. Te żubry jeszcze w Jakunówce nie mają tej szaty, zaczynają dopiero mieć. Czyli tam jeszcze ta zima, mówi, mimo tego, że tam coś troszeczkę jakby powiało, to nie jest jeszcze taki sygnał do długiej zimy. Tak mi to tłumaczył. On odpowiada za to, co mówi. Natomiast rozmowa druga to rozmowa z zaprzyjaźnionym Sławkiem, który nawiasem mówiąc słucha, wiem, bo mówiliśmy się, pozdrawiam serdecznie, z Puszczy Białowieskiej. Łazik, który przełazi tą puszczę wzdłuż i wszerz, wszystkie żywy wyzbiera, za wyjątkiem tych, co nie znajdzie. No, ale mówi, że tam z kolei żubry już mają właśnie futerko zimowe, dlatego że powiało dość ostro, mówi, dzisiaj rano, wczoraj rano było 6 stopni, minus 6 stopni, no i już zapowiada się, że żubry wyczuły czas się ubierać.
A no nie wiem, czy pan widział, panie Andrzeju, tak, bo gdzieś tam w internecie funkcjonuje taki żubrzy portret, kiedy to widzimy żubra z parku Yellowstone przy minus 35-stopniowej temperaturze i on nie dość, że właśnie ma to zimowe futro, to całe futro jest namrożone śniegiem i lodem. Wygląda jak Yeti, ale jest piękny.
Nie widziałem. No, piękno jest w różnej postaci. Ważne, że w naturze. Panie rektorze, ja mam bardzo niesamowite uczucia pozytywne, jeżeli chodzi o te kontakty. No, włóczymy się, gdzie się da, jak się da i zawsze człowiek pełen naładowania pozytywnego wraca. Kontakt z przyrodą. I to nie da się ukryć, że tego nie zastąpi żadne medialne podejście czy najlepszej elektroniki wytwór, bo ten kontakt i ten oddech puszczy, oddech nawet trawy, czy krzaczka, jak się go tak noskiem troszeczkę pociągnie, to już jest coś. To jest to, czego my potrzebujemy. Natomiast, panie rektor, no, żeby tak nie było wszystko za wesoło, tak niesmutno, ale największą i najgorszą rzeczą, jaka może się zdarzyć, to jest to, kiedy ludzie kontakt między sobą i wymianę jakąś taką wzajemnej, powiedzmy sobie, nawet nie zawsze, nieraz przeciwnych zdań, ale będzie rozmowa, będzie dyskusja, kiedy to zastępuje się płotami, że już nie powiem murami, bo i tak jest, przecież potem te mury się burzy, berliński, czy ten tam po na granicy Meksyku, nie stają egzaminy. My teraz z kolei też mamy obmurzenie. Ale do czego zmierzam? Nie będę analizował, nie jestem fachowcem, tak? Ale zwierzęta, przecież zwierzęta grodzimy im ich tereny bytowania, które wiedzą, że w tym i w tym terenie odbywa się, powiedzmy, odbywają się te prokreacyjne czynności i tak dalej, a w tym żywieniowe potem i tak dalej. My im to ograniczamy. Nie jest to wesołe. A odbije się to niebawem nie tylko na psychice zwierząt, ale już i na naszej też się odbija. Także powiem tak, to do czego zmierzam, że bardzo, bardzo fajnie, że ludzie jeszcze są tacy, jak powiedziałem, Sławek czy pan Borek, ten nasz zaprzyjaźniony naleśniczy, którzy potrafią mówić tak ciepło, nawet w zimowych warunkach, minus 6 stopni. Serdecznie im tego gratuluję i przyłączam się do nich. To jest też morsowanie.
A propos śniegu, to można nawet i morsować na śniegu. Podobno takie przejście gołą stopą też czyni cuda i może też i na tę psychikę nam tutaj poradzi i troszeczkę sprawi, że nie będzie nam również zimno. Dziękujemy bardzo jak zawsze, panie Andrzeju. Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie, pani doktor, do usłyszenia pięknie.
I oczywiście potwierdzamy, bo to jest tak, że zwierzęta nie znają tych naszych granic administracyjnych i niekoniecznie mają one dla nich znaczenie, ale ma dla nich znaczenie to miejsce, gdzie mogą wyprowadzić lęgi, gdzie mogą się pożywić i odpocząć, to prawda. I stąd też te chociażby budowy nowoczesnych autostrad mają im wprawdzie zapewnić to przejście, ale z drugiej strony także i naukowcy mówią i leśnicy, że jednak zwierzę potrafi się dostosować i w tym należy upatrywać nadzieję. Kto czekał na zimno, pyta kolejny radiosłuchacz, a kto nie. Pomijając zupełnie znaczenie tak naprawdę tego zimna i zimy dla przyrody, ziemi i tak dalej, to czy komuś generalnie było zimno już teraz w tych dniach, kiedy troszeczkę śnieg przyprószył, czy jeszcze nie? To też pytanie oczywiście do państwa. A my powracając do zasad gospodarki leśnej, tutaj idąc tropem także tego, o czym mówił pan Marian z Roztocza. Drodzy państwo, tak, tydzień temu rozpoczęliśmy między innymi również wraz z leśnikami, tak dźwiękowo na podsumowanie, zbieranie różnego rodzaju nasion. I jeszcze powróćmy do tych nasion, zwłaszcza do nasion buka, bo o tym rozmawialiśmy.
Liście też już opadają powolutku, ale liście spadną nieco później. Jednak liście dłużej utrzymują się na drzewie niż nasiona, ale tak jak wspomniałem, po przymrozkach opadają głównie te nasiona i w większej ilości, więc liście też już wtedy zaczynają obficie opadać. Więc można powiedzieć, że to oczyszczanie, które będzie polegało między innymi na odwianiu tych liści, tych skorupek po tych nasionach i oczywiście pustych nasion, bo są też nasiona płonne, które spadają właśnie jako pierwsze.
I o te nasiona płonne chcemy państwa zapytać, jeśli chodzi o bukiew, ale o każde inne tak naprawdę. 801 50 10 22, także 81 743 7383. No bo znamy nadzieje płonne, ale nasiona płonne, cóż to takiego oznacza, jakie są te nasiona płonne? lasmaupa.radio.lublin.pl.
Bo są też nasiona płonne, które spadają właśnie jako pierwsze.
Pan Józef z Sitna jeszcze dosłownie chwilkę temu opowiadał o tym, że tak, pruszy sobie śnieżek taki delikatny, ale właśnie teraz zatelefonował i wtedy, kiedy państwo słuchali sobie Beatlesów, to my rozmawialiśmy o tym, że sypie niemiłosiernie. Ale ja to widzę, na przykład Saga Roztocza, także taki filmik nam tutaj podsyła. Drodzy państwo, jest całkiem śnieżnie. Jeżeli takimi grubymi krupami śnieżnymi będzie sypało cały czas, no to można się już spodziewać, chociaż może nie wiem, czy bałwana, ale taką śnieżkę jedną wieczorem z pewnością uda się ulepić. To dobrze, że zdążyliśmy także z tym sadzeniem i tymi odnowieniami jesiennymi jeszcze przed tymi śniegami i przymrozkami.
Teraz proszę sobie wyobrazić, ile czasu by teraz, jakbyśmy to robili z szpadlem we dwoje, to byśmy byli może przy drugiej siedzące i już by ten, co kopie szpadlem, a nie ma kondycji fizycznej, już by miał dość, prawda? Najpierw pług, raczej lemierz, rozoruje tą ziemię, żeby można było swobodnie wetknąć tą sadzonkę i to wetknąć na taką głębokość, żeby korzenie nie były podwinięte, bo to jest bardzo ważne przy sadzeniu, żeby nie podwijać korzeni. Podwinięte korzenie powodują, że sadzonka po prostu, że drzewko choruje. Także jak będziemy sadzili, nieważne czy to w lesie, czy to u siebie na podwórku, czy u siebie w gospodarstwie, to po prostu jednym z najważniejszych elementów jest nie podwinąć korzeni. I tutaj tak samo ten lemierz rozoruje na taką głębokość, jaką mają przygotowane sadzonki, prawda? A te dwa talerze dociskowe to już później właśnie zamiast iść i deptać swoim ciężarem, tak, to te dwa talerze robią to za nas, ucisną. I jeżeli jest powietrze między korzeniami, to ta sadzonka również choruje. Korzenie zostają przesuszone, nie zachowują się w sposób naturalny, więc korzenie muszą być po prostu do dołu, musi być dobrze uciśnięte, musi być wilgoć i mamy pewność, że 99% sadzonek nam po prostu się przyjmie.
A to wszystko tłumaczy nam pan Piotr Kosmala, specjalista służby leśnej właśnie z terenu nadleśnictwa Chełm. I to tam, w nadleśnictwie Chełm, po raz pierwszy zobaczyłam taką mechaniczną sadzarkę przypinaną do ciągnika, aż nie mogłam uwierzyć, czy rzeczywiście te sadzonki dobrze są włożone, czy rzeczywiście one dobrze są posadzone, czy to drzewko będzie rosło, więc sprawdzamy nawet przez takie konkretne poruszenie. No bo wtedy, kiedy jednak sadzi człowiek, no to widzimy, że on przydeptuje odpowiednio, nawet troszeczkę podciąga do góry te korzenie. Druga osoba wkłada sadzonkę, ktoś wykopuje ten rowek, czy też robi go różnego rodzaju urządzeniami. A tutaj musimy sprawdzić.
Tak, bierzemy, podciągamy, proszę zobaczyć. Ja muszę użyć bardzo dużej siły, żeby tą sadzonkę w ogóle z tej ziemi wyciągnąć. A tutaj za sadzarką jeszcze idzie druga para i wiadomo, że sadzarka napotyka na pnie, na korzenie i gdzieś tam wyskoczy. I gdzieś tam któraś sadzonka może być albo za płytko posadzona. Wiadomo, to nie jest rola, że wszystko jest równiutko i gładko, tylko las. No i ta druga para po prostu sprawdza, która sadzonka tam jest na wierzchu lub źle dociśnięta i od czasu do czasu coś tam poprawi ręcznie. Ale to już jest robota lekka, tak? No i po prostu trzeba dużo, dużo mniej ludzi niż do tego, żebyśmy posadzili o taki rządek, sam stoimy tutaj nie więcej jak minutę, jest posadzone kilkaset sadzonek, a jedna para za te kilka minut, tak, posadziłaby dwie, trzy, góra cztery sadzonki.
I tak jak podkreślał pan Piotr, drodzy państwo, nie tylko ten czas jest tutaj ważny, tylko również ta kwestia, że tych par do posadzenia tych sadzonek w lesie jest coraz mniej. Po prostu niekoniecznie to jest praca atrakcyjna, bo ciężka i wymagająca. Pani Zofia coś o tym wie. Dzień dobry.
Tak, pani redaktor. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam redakcję. No nie jest to takie proste. Gdzie tam, jak to mówią, gdzie ta gospodarka nie jest prowadzona, nie oszukujmy się. Widzimy to już po lasach chłopskich, gdzie nie ma, no bardzo dużo ludzi umarło. I nawet nie można już wejść do lasu. Są złomy, są wiatrołomy, są robaki sobie żerują. Natomiast jak jedziemy do córki w Puszczy Kozienickiej, bo no akurat tutaj jeździmy, jest pięknie prowadzona gospodarka i nikt mi nie powie, że to jest źle prowadzone. I naprawdę jeździmy niby często, ale jak widzimy, jak to rośnie pięknie, jak naprawdę, naprawdę leśnicy dbają. Ja tylko przytoczę, bo mam książkę o lasach zamojskich. Ja byłam w Jedlcu, tam było też po takiej burzy, ale tam były piękne lasy, między innymi to były lasy zamojskie, bo się tym interesowałam. 160 lat dęby, pnie zostawały, prawda? Też burza zniszczyła. Ale tam tak było pięknie, to był wielki obszar, myśmy chodzili na piechotę, rowerem. Było wszystko zrobione w kratkę przed, powiedzmy, no 160 lat, no to jest duży wiek. Ale było tak zadbane, dalej dbają leśnicy i nikt nie powie, że to wycinanie, wycina się chore drzewa, wycina się, przecinki się robi, wycina się krzywe drzewa, a nasadzenia są tak mądrze robione, zostaje kępa dużych drzew, gdzie to jest rozsiewane. No w zeszłym roku notabene dzieci nasze mają po 1,5 hektara młodnika takiego wieku do 20 lat, no i też też leśniczy prosi usuwać. Zostało pousuwane, no rano, na wiosnę przyszedł ten śniegołom, znowu trochę zrobił bagan. Po prostu ten las musi mieć gospodarza. Tak jak patrzymy na polach, jak jest gospodarz, jak jest ta gospodarka, też ciągniki robią. Nie konie, panie redaktor, nie wrócimy do tych lat. Nie wrócimy, a gospodarka musi być. No, patrzymy po tych odłogach, gdzie gdyby to były lata, powiedzmy 60., 70., tam by już raz rosł las, bo by ktoś się tym zainteresował i po prostu by było to nawet przez państwo, przez młodzież sadzone, nie przez młodzież, to by teraz maszyny muszą być. Ja widzę po gospodarstwach tutaj, zostało dwóch gospodarzy na wsi, pani redaktor, co oni mogą, syn nocą orze, bo nie ma kiedy. To nie jest tak i są maszyny. Niestety, pani redaktor, musimy iść do przodu, musimy. Wracamy pięknie wspomnieniami. Ja na przykład do tej zimy ciężkiej nie wracam, bo siedziałam miesiąc w internecie. Ale wtedy jeszcze wojsko odrzucało. Teraz gdyby nie było maszyn, gdyby zasypało powierzchołki orzechów włoskich, tak jak było w karczmiskach, i ruskie ręce by tego nie odsypały. Taka jest prawda. I tutaj nie ma się co żalić i nie ma tam się przypinać do drzew, czy tak, pani redaktor. Musimy to robić, bo te drzewa, tak jak my, obumierają. I one tracą wartość. No taka prawda. I wkoło domu też się robi przecinkę, sadzi się jakieś nowe drzewo. W sadach tak samo. Gdzie jest nowy sad zasadzony pięknie? Gdzie jest sad już taki zubożały? No dobrze, no jest on. Badyla kupę w nim rośnie, no zwierzęta przychodzą, no cieszą się. No ja nie mówię, że 100% do przodu, ale te 50 musimy iść, panie redaktor. Jeszcze chciałam przytoczyć takie przysłowie. Gdy na wszystkich świętych ziemia mrozem skrzepła, to gadają ludzie starzy, że zima będzie ciepła. No niestety nie skrzepła.
I oj nie, jest. Pamiętamy.
Gdy liście przed Marcinem, czyli 11 listopada, nie opadają, to mroźną zimę przepowiadają. No, niestety, dzika śliwka ma liście, no i wierzba ta płacząca, ona jest zielona, ma w nosie wszystko. Maliny mają kupę liści, maliny wiszą na krzewach, bo już nie miał kto skupować, więc też ptaki pewne będą jadły. No nie wiemy, poczekamy, zobacz. Piękne są oziminy. Naprawdę, naprawdę, gdzie kto co miał i posiał, nieważne, przed deszczem, po deszczu, wszystko to pięknie wyrosło. No dzisiaj przez to, że nie mamy obornika, no to te oziminy są bardzo ważne, no bardzo ważne. Czy gorczyca, czy coś, no musimy tą gospodarkę taką prowadzić, jaką musimy prowadzić do koni. No ja też kochałam koni, kocham, ale już nie wrócimy i w lesie. I ja nie wyobrażam sobie teraz, żeby ludzie poszli i sadzili po łacie lasu. To się nie da, pani redaktor. To się nie da.
Najgorsze, że tych ludzi po prostu chętnych akurat do tego typu pracy nie ma.
Bo to jest ciężka praca.
Ja to prawda i w trudnych warunkach również atmosferycznych, tak jak też doskonale o tym pani wie. Bardzo dziękujemy pani Zosiu.
Jeszcze było więcej ludzi młodych. Przybiegł jakiś chłopak, za te parę złotych mi skopał ten tunelik. W tej chwili nie ma kto tego zrobić i chyba zostanie do wiosny. My jesteśmy niedołężni. Nie ma żadnego pana z Ukrainy, panie są. No panie nie pójdą kopać mi tunelu, prawda? Robią inne rzeczy, jeszcze dwie panie zostało. No nie ma na wsi ludzi, a niestety, no jak nie ma ludzi, no to nie ma tego.
Nie ma roboty.
Tak, a las musi być i las musi być, no mówię pani, jedziemy i podziwiam, przystajemy nieraz. On w oczach rośnie i też maszynowo sadzony, maszynowo są pnie wyrwane, jak to się mówi, no pięknie, pięknie jest i to nie ma. Ja nawet teraz z Lipska wracaliśmy i taki lasek był, nie lasek, to jest hodowla świerków i weszłam się wysikać, a tam było mnóstwo sitek. To jeszcze nie było, w tamtą niedzielę nie było mrozu i śniegu. Ja mówię, co im się porobiło? No w takim lesie jest cieplutko. No, więc sitka stwierdziły, że no a co tam, jeszcze wydadzą swoje potomstwo, prawda?
I w zgodzie z tym, co również pani mówiła, pani Zosiu, gdy w listopadzie liść na szczytach drzew trzyma, to w maju na nowe liście jeszcze spadnie zima. Pani Marysia nam odpowiada także. Dziękujemy, pozdrawiamy.
Wszystkiego z spodziewać, tak? No przepraszam, że tak mówię, ale no troszkę trzeba patrzeć. Nie mamy, nie ma jak do lasu chłopskiego wejść, bo nie ma kto tego wszystkiego posprzątać. I gdyby było tak w lasach, ja wiem, puszcza puszczą, ale gdyby tak było w lasach państwowych, nie oszukujmy się, nikt by nie wjechał, nikt by nic nie zrobił, a po to jest gospodarka leśna. Te drzewa się odnawiają i drzewa rosną. Nie ma tak, że zostają po łacie wyciętych. Nie, nie, nie. Ja bym jeszcze, mówię, wszystkie ugory zasadziła, gdyby taka była możliwość, tylko że no to są prywatne, no i, no i niestety nikogo nie stać na taką inwestycję kupić takiej maszyny, no. Taka jest prawda, bo to są koszty.
To prawda,
ogromne,
tu pozostaje nam wierzyć właśnie również w tę sukcesję leśną, o której również mówiliśmy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. A skoro... Pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiamy. A skoro jeszcze jedna kwestia dotycząca tego, że przecież tak naprawdę ciągle rozmawiamy o lasach gospodarczych tutaj w audycji poświęconej lasom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, to są wszystko lasy gospodarcze, prawda? Więc to jest też tak szalenie ważne, że one rzeczywiście są piękne, zasobne i w zwierzynę, i we wszystko to, co łączy nam się z ekologią, ale na pierwszym planie mówimy o tym, że jest to las gospodarczy, a z tej gospodarki na przykład mamy opał. No to przyjrzyjmy się, jak wygląda pozyskanie.
Ten akurat z rąb taki był wielogatunkowy. Oczywiście przewaga była sosny, ale udział i świerka, i dębu, i brzozy. I co ciekawe, mamy tutaj taki rzadki gatunek, czremchę amerykańską. To ten gatunek inwazyjny, który takie tutaj stworzył drugie piętro. Widzimy to bardzo krzywe drewno i tylko z niego zrobiliśmy opał. To jest sortyment S4, aczkolwiek bardzo wysokokaloryczne drewno. Bardzo dobre do palenia. Ja spaliłem tym drewnem i uważam, że to jest... Wolałbym to niż dąb do palenia. Po pierwsze, nie musi tak długo przelegiwać, żeby wyschło. Dąb taki opał, żeby można go palić, to 3-4 lata nawet. Żeby... I jeszcze będzie syczał. Natomiast to jeden sezon porąbać i pali się i wysoka kaloryczność, że naprawdę. Świetne, świetne ten. Bardzo ładne, ładna jest deska. Ja ze dwa wałki przyciąłem i mam w kancelarii paroski. Na tych deskach. No kurczę, kolor jest, rysunek świetny słoja i bardzo twarde drewno. Jednego nawet mieliśmy jawora, ale go zostawiłem na tym, na zrębie. Żeby ludzie widzieli, że jawory u nas rosną.
A rosną, rosną oczywiście w Lasach Parczewskich tym razem. I tak jak pan leśniczy tutaj zwracał państwu uwagę, tak dużo mówiliśmy źle nawet o tej czeremsze amerykańskiej, a tutaj się okazuje, że na przykład ona jest dosyć kaloryczna, więc jeżeli tylko państwu udało się przesezonować to drewno, ale tak jak zaznaczał również pan leśniczy, nie trzeba go sezonować aż tak bardzo długo, bo tutaj doświadczenie wieloletnie pana leśniczego Tokarzewskiego mówi, że wcale niekoniecznie tutaj aż 2 czy 3 sezony, ale nawet taki 1 czy pół wystarczy, to można co nieco się tym właśnie drewnem akurat ogrzać. A my powracamy do kwestii związanej z nasionami płonnymi. Na przykład nasiona szyszek, takie jakby łuseczki bez nasionka w środku, puste i nie będzie z tego nowej rośliny, pisze pani Małgosia. Pan Krzysztof dodaje, że wie, co to pędy płonne, czyli takie, które nie wytwarzają kwiatów, więc drogą dedukcji może chodzić o nasiona, gdzie mamy samą łupinę, bez właściwego nasionka w środku. Dzisiaj pan Krzysztof nas pozdrawia, bo słucha nas wyjątkowo nie w aucie, czyżby śniegi zatrzymały pana drogę, tylko właśnie słucha nas w domu. Pozdrawiamy serdecznie. I jeszcze pan Wiesław dodaje, że pamiętam, jak w 2004 roku w Międzyzdrojach, kiedy byliśmy tam na wczasach, na ławeczkę przysiadł się starszy pan i zaczął opowiadać o nasionach buka właśnie. W jego pracy zajmowali się sprzedażą właśnie tych nasion, a że buki rodziły co 5 lat, więc oni te nasiona przetrzymywali w beczkach w jeziorze i co roku mieli co sprzedawać, a więc zarabiali. A w samych Międzyzdrojach jest rzeczywiście mnóstwo buków obrośniętych bluszczem i bardzo pięknie to wszystko wygląda. No to przyjrzymy się także tym nasionom płonnym, które jako pierwsze, jak mówił pan leśniczy, spadają. W leśnictwie Wojsławice już oczywiście te siatki spod buków zostały zdjęte, nasiona przesegregowane, te pełne i te puste.
one się nie nadają do wysiewu, po prostu nie skiełkują, więc oczyszczamy przy odpowiedniej technologii te nasiona i później właśnie wysiewamy do gleby. Tak, nie ma w nich nic, są puste, są dużo lżejsze, dlatego też łatwiej je oddzielić od tych, które są dobrej jakości i które posłużą nam do produkcji właśnie sadzonek.
Będą służyły i będzie po prostu nowy las i nowe pokolenie lasu. A to chyba w tym wszystkim najważniejsze. A my będziemy mieli szansę powędrować sobie, jak to w leśnym wędrowaniu, właśnie po tych ścieżkach leśnych.
Będziemy się spacerowali, ale jeśli wybierzemy, teraz ja będę miał wydatek drewna. Będę miał wydatek drewna, bo przyjedzie auto po drewno, wydamy drewno i jeszcze coś tam sobie pochodzimy, pospacerujemy. Taka norma leśniczego w ciągu tego, to mam krokomierz zamierzony tak 12, czasami 14 tysięcy kroków w ciągu jednego dnia. Także zapraszam.
Zapraszamy do takiego wędrowania, my też niezmiennie, zwłaszcza, że po drodze możemy napotkać różne osobliwości, w tym także osobliwości związane z bukiem.
Także mamy jeden pień na wysokości około metra, mamy dwa pnie, na wysokości około 2,5, może 3, mamy jeden pień i na wysokości 3-3,5 metra mamy 3 pnie. Taka ciekawostka, tak jak mówię, do czego zdolna jest przyroda? Ja mówię, rzeźbiarz może by tak nie wyrzeźbił, jak ta przyroda wyrzeźbiła.
Niesamowite, czyli tak rosło najpierw jedno?
Tak, rosło jedno, najprawdopodobniej było uszkodzone przez zwierzynę, czy tam przez inne czynniki. Wypuściło dwa wierzchołki, te dwa wierzchołki razem się, jak to się mówi, nie wiem z jakiego powodu, zrosły. I następnie z tych dwóch zrośniętych powstaje trzy. Także wie pani, no ciekawostka i widzi pani. Zabiegi powyznaczane, kropki, ale na tym nie postawiliśmy kropki, bo jest to jakby ciekawostka przyrodnicza i staramy się takie ciekawostki zostawiać. Także jeżeli przyroda pozwoli i nie będzie jakiejś klęski wywrotów czy tam huraganów, które uszkodzą to drzewo, to dopóki ja będę tu, czy ten mój następca też ma przekazane, jak to się mówi, bo razem pracujemy już parę lat, że takie ciekawostki zostawiamy dla potomnych. Niech ludzie patrzą, do czego zdolna jest przyroda.
A rzeczywiście zdolna jest do wielu niesamowitych osobliwości przyrodniczych i ciekawostek. Takie ciekawostki mogą Państwo podziwiać w leśnictwie Dubnik u leśniczego pana Bogusława Zyzy.
Tu też jest ciekawostka, ale tu widzi pani, jest jakby jeden pień rozwijany na dwa, na trzy, czyli jakby niby normalność, nie?
Ale
uważam.
Fajnie,
ale tamten jest, wie pani, ta ciekawostka, że one jakby złączyły się, zrośnięte, nie widać tam jakby tego, bo tu mamy z boku jeszcze jeden taki, że zakręcone jest czasami drzewo, jedno wokół drugiego, ale mówię, to jest mniej ciekawe, a tamto jest takie, że praktycznie jakby rozdzielało się i łączyło ponownie i później znowu się rozdzielało, także no ciekawostka taka dendrologiczna w leśnictwie i myślę, że dopóki będziemy pracować, jest oznaczone, także będziemy starać się zachować, żeby ta ciekawostka została.
A tych ciekawostek naprawdę mnóstwo. Państwo podsyłają nam tak zwaną kroczącą sosnę. Też na fotografiach niesamowicie to wygląda, czyli tak jakby te korzenie sosny wyszły z ziemi i po prostu kroczą, idą sobie niosąc ten ogromny pień gdzieś właśnie podczas tego kroczenia kroczącej sosny. Ale znamy też na przykład zakręcony las i to też są miejsca, do których już powrócimy z pewnością w kolejnym leśnym wędrowaniu. A za dzisiaj dziękuję bardzo. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się. Do usłyszenia.